magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Na tę audycję zapraszają realizujący program Paweł Kwiatkowski i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Kłaniamy się Państwu w niedzielę 6 września w 250 dniu 2020 roku i spędzimy z Państwem czas do godziny 20. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem o wydarzeniach ligowych, między innymi na żużlowych torach, na parkietach piłki ręcznej. Będziemy także na siatkarskich parkietach i na plażach związanych z siatkówką. Będzie także o premierze rywalizacji w hokeju na trawie, początek rundy jesiennej. Będziemy Państwa informować także o tym, że niebawem ruszy sezon związany z bardzo wielkopolską, okazuje się, dyscypliną sportu, jaką jest, uwaga, kręglarstwo klasyczne. Będziemy mówić także o Narodowym Dniu Tenisa, który przypadł właśnie wczoraj. A po godzinie 19 między innymi o życiu po występach na parkietach słynnej ligi NBA Marcina Gortata, który niedawno był gościem własnej skądinąd szkoły w Poznaniu. Będziemy zapraszać Państwa na lekkoatletyczny meeting na Golęcinie, który zaplanowano już w najbliższy piątek. Będziemy mówić także o tym, że dużo działo się i dziać się będzie na torze Poznań, jeśli chodzi o motorsport. No i będzie rzecz jasna także mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Dzisiaj będzie m.in. o młodzieżowej reprezentacji, która kilka dni temu gościła na stadionie w Kaliszu. Oczywiście wyniki niższych lig piłkarskich, także kobiecej Ekstraligi. Będziemy także na tej poznańskiej Chwiałce, gdzie wczoraj walczyły dzieci z żelaza, bo odbył się triatlon junior Poznań 2020. To wszystko wspólnie z nami do godziny 20. Teraz przypominamy sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Od porażki nowy sezon rozpoczęli szczepiorniści Energii MKS-u Kalisz. Podopieczni trenera Tomasza Strząbały ulegli na wyjeździe Zagłębiu Lubin 25-27, mimo że do przerwy prowadzili 13-11. 6 bramek rzucił dla MKS-u Marek Szpera. Francuz Pierre Gasly wygrał wyścig o Grand Prix Włoch, 8. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca zespołu Alfa Tauri wyprzedził Hiszpana Carlosa Sainza z McLarena oraz Kanadyjczyka Lance'a Strolla z ekipy Racing Point. Dla Gasly'ego to pierwsza wygrana w karierze. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Robert Kubica zajął 14 miejsce w drugim wyścigu serii DTM na holenderskim torze w Assen. Triumfował reprezentant Republiki Południowej Afryki Sheldon van der Linde. Ott Tanak wygrał rajd Estonii, 4. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Reprezentant gospodarzy wyprzedził Irlandczyka Craiga Breena oraz Francuza Sebastiana Ogier. Na ostatnim odcinku specjalnym z drogi wypadł rywalizujący w klasie WRC 3 Kajetan Kajetanowicz, który zaliczył dachowanie. Na szczęście polska załoga wyszła z kraksy bez szwanku. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogacar po finiszu z 5-osobowej grupki wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza i Szwajcara Marka Hirschiego. Nowym liderem został Roglicz, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Egalem Bernalem. W poniedziałek dzień przerwy, a we wtorek płaski etap i szansa dla sprinterów. Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie gry pojedynczej pani wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Polka przegrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką 4-6 i 2-6. Następną rywalką 31-letniej zawodniczki będzie Czeszka Karolina Muchowa. Do czwartej rundy awansowała również Serena Williams. Doświadczona reprezentantka gospodarzy pokonała swoją rodaczkę Sloane Stephens 2-6, 6-2 i 6-2. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zdobyli w Arłamowie Super Puchar Polski. W finale podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali Skrebę Chatów 3-1. W zakończonym w niedzielę turnieju o Mistrzostwo Polski koszykarek do lat 18 drużyna Enei AZS-u Poznań zdobyła srebrny medal. W finale poznanianki przegrały z Eneą AZS-em Gorzów Wielkopolski 49-54. Na żużlowych torach dziś początek 13. kolejki sezonu zasadniczego w PGE Ekstralidze. Od 16.30 Sparta Wrocław jeździ ze Stalą Gorzów. Jak sytuacja na torze we Wrocławiu?
13 wyścigów za nami i prowadzenie drużyny wrocławskiej 41-37.
O 19.15 mecz na szczycie, czyli starcie Falubazu Zielona Góra z Fogo Unią Leszno.
Przełożone także spotkania ligowe na jutro. Jutro będzie niesamowity żużlowy poniedziałek, bo między innymi ligowe spotkania pierwszej ligi na stadionie w Gnieźnie, planowany na poznańskim Golęcinie mecz drugiej ligi, a także mówić o tym będziemy w naszej audycji, że jutro o 18 w Lesznie finał indywidualnych Mistrzostw Polski żużlowców. O tym, jako się rzekło, za 3 minuty po piosence na dobry początek.
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
14 minut po godzinie 18. 13. kolejka sezonu 2020 w PGE Żużlowej Speedway Ekstralidze. Dzisiaj o 19.15. To, co najbardziej interesuje kibiców wielkopolskich, bo tutaj mamy jedynaka w Ekstralidze, czyli drużyny aktualnych wciąż mistrzów Polski Fogo Unii, którzy pojadą dzisiaj na torze w Zielonej Górze z tamtejszym Falubazem. Od 16.30 trwa za to mecz Betardu Sparty Wrocław z ekipą gorzowskiej Stali. To niezwykle dramatyczny mecz. To wszystko dlatego, że dopiero 15. ostatnia gonitwa przesądzi o tym, kto to spotkanie wygra, bądź czy padnie remis, bo po wyścigu numer 14 mamy w tym meczu Betardu Sparty ze Stalą Gorzów właśnie remisy 42-42. Nie mieli szczęścia do pogody zawodnicy innych czterech drużyn z Ekstraligi. Spotkania przełożone. Drużyna GKM-u Grudziądz podejmie Motor Lublin 9 września, czyli w środę, a na 8 dzień września zaplanowano zaległe spotkanie Włókniarza Częstochowa z Rybnickim Rowem.
W pierwszej lidze wczoraj fantastyczne spotkanie w Ostrowie Wielkopolskim. To spotkanie 10. kolejki. Drużyna Arget Males i Terzet Ostrowi długo nie mogła sobie poradzić z Apatorem Toruń. Apatorem, który w tym sezonie wygrał wszystkie spotkania. No i wszystko zmieniło się w momencie, kiedy na torze pojawił się Duńczyk Jonas Jeppesen. W 6 ostatnich startach 5-krotnie wyjeżdżał na tor. Wszystkie te biegi wygrał. 15 punktów na jego koncie i ostatecznie zwycięstwo. Dość sensacyjne. Arget Malesy Terzet Ostrowi z Apatorem Toruń 46-44. W dzisiejszym spotkaniu już zakończonym Orła Łódź ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk zwycięstwo łódzkiej drużyny 52-38. Jutro żużlowe emocje także w Gnieźnie. Kargwarant Kapimeble Budex start podejmować będzie przy wrzesińskiej Polonie Bydgoszcz. W innym spotkaniu Lokomotyw Dyneburg także jutro zmierzy się z Unią Tarnów. W drugiej lidze żużlowej już w piątek rozegrano spotkanie ŻTŻ Rzeszów z Metaliką Recycling kolejarzem Rawicz. Tutaj zwycięstwo gospodarzy z Rzeszowa 59-31. 9 punktów i 2 bonusy dla ekipy z Rawicza przywiózł zawodnik. No, w ogóle Unileszno wypożyczony oczywiście do kolejarza Rawicz Anders Rowe. W dzisiejszym spotkaniu Wilf Wittstock przegrało z kolejarzem Opole 36-54. Natomiast jutro zaległe spotkanie Spetshaus PSZ Poznań. Wilki na Golęcinie pojadą z Wilkami Krosno.
tak zerkam, kto wystartuje w ostatnim 15 wyścigu meczu we Wrocławiu. Drużyna gospodarzy Betar to jest Sparta, jeździ z Gorzowską Stalą, Maciej Janowski i Chris Holder po stronie Wrocławian i Bartosz Zmarzlik z Jackiem Holderem po stronie ekipy gorzowskiej, a więc zacięta walka. No a jutro gwiazdy polskiego speedwaya zobaczymy na torze stadionu Smoczyka, ale dokończę tę myśl, bo akurat dzięki kolegom z portalu Sportowe Fakty uzyskaliśmy ten rezultat. 4-2 w 15 gonitwie dla drużyny gości z Gorzowa. 3 punkty przywiózł do mety Bartosz Zmarznik, 2 punkty Macieja Janowskiego, 1 punkt Jacka Holdera i bez punktów Chris Holder, a więc 4-2 wygrana w wyścigu numer 15 Gorzowian i w całym spotkaniu także oni lepsi 46-44. Jak wymieniałem jednym tchem nazwiska i Zmarznika, i Janowskiego, to jutro między innymi tych dżentelmenów zobaczymy na torze stadionu Smoczyka przy Strzeleckiej w Lesznie, a to dlatego, że 16 najlepszych polskich żużlowców spotka się w walce o indywidualne mistrzostwa Polski. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii będzie to połączone, ze względu także na pandemiczny czas, z legendarnym memoriałem legendarnego Alfreda Smoczyka. Jutro 70. odsłona memoriałowa, połączona właśnie z walką o czapkę Kadyrowa, czyli o miano najlepszego indywidualnie polskiego żużlowca. Posłuchajmy, co o tej imprezie opowiada dyrektor zarządzający, organizatora FOGO Unii Leszno, Ireneusz Igielski.
Finał indywidualnych mistrzostw Polski, 3. rok z rzędu na stadionie Smoczyka w Lesznie. Z tej racji, że udało nam się zdobyć, że zdobyliśmy, nie udało, tylko że zdobyliśmy drużynowe mistrzostwo Polski. Zasada jest taka, że rok później drużyna, która wygrywa mistrzostwo Polski, ma ten przywilej i prawo do organizacji finału indywidualnych mistrzostw Polski. Poniedziałek, 16 najlepszych polskich zawodników, także stadion Smoczyka gwarantuje dobre ściganie.
Powiedzmy, kto z Leszczynian ma szansę na tę mistrzowską koronę indywidualną?
No wydaje mi się, że no Janusz Kołodziej tak dosyć mocno pewnie będzie się chciał zakręcić po raz kolejny koło tego tytułu. Ciężko tak naprawdę wskazać faworyta, bo tak jak wspomniałem, 16 lepszych Polaków, także tu już nie ma miejsca na błędy. Sami dobrze widzimy, że inni zawodnicy też notują wzrost formy, także to tak naprawdę dyspozycja dnia o wszystkim zadecyduje.
A tak z perspektywy właśnie leszczyńskiej ekipy klubu z Leszna, 70. memoriał Alfreda Smoczyka będzie połączony właśnie z tym turniejem finałowym indywidualnych mistrzostw Polski. To będzie jakiś specjalny wyścig, czy po prostu zwycięzca bierze wszystko?
Dokładnie tak, zwycięzca bierze wszystko, i tytuł indywidualnego mistrza Polski, i tytuł zwycięzcy memoriału Smoczyka. No niestety jest to inny sezon, specyficzny sezon. Przez koronawirusa bardzo musieliśmy nasze plany zmodyfikować, dużo rzeczy inaczej musimy zorganizować. Nie chcieliśmy zostawiać tego memoriału na posezonie, dlatego że ten sezon już rozpoczął się późno. On się jeszcze później skończy, bo tak naprawdę w połowie października, i baliśmy się, że no może być później ciężko i z pogodą, i z obsadą, a no jednak memoriał Smoczyka zależało nam, żeby w tym roku miał miejsce w Lesznie. Stąd właśnie taka decyzja, że zwycięzca indywidualnych mistrzostw Polski automatycznie zostaje zwycięzcą memoriału Smoczyka.
When I look at my China girl,
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
I zaczniemy od żeńskiej piłki ręcznej. Mimo że nie mamy przedstawiciela w Superlidze piłkarek ręcznych, my jako Wielkopolska, ale za to mamy bardzo dobrych organizatorów i między innymi dlatego, chociaż w Gnieźnie działa tylko pierwszoligowy klub piłkarek ręcznych, to właśnie w tym mieście, w hali przy ulicy Sportowej imienia Mieczysława Łopatki, doszło pod koniec tego tygodnia do finałowego meczu Superligi o Puchar Polski. Niespodzianki nie było. Faworytki Zagłębia Lubin pewnie wygrały z drużyną Młyny Stoisław Koszalin 29-23. Oczywiście finałowy, jak to zwykle w Gnieźnie, towarzyszyła głośna i efektowna oprawa przygotowana przez organizatorów, a całości tego sportowego wydarzenia w Grodzie Lecha przyglądał się nasz reporter Rafał Muniak.
Bożena Karkut, trener Zagłębia Lubin. Ta kolekcja pucharów już się powiększyła. To już jest szósty puchar?
Tak, dziękuję za te gratulacje. Z pewnością w XXI wieku Zagłębie jak na razie zdominowało. Puchar Polski, cieszę się, niech ta pasa trwa. Dzisiaj z wielką determinacją wyszliśmy, no po takiej długiej przerwie grać i zdobyć pierwsze trofeum w tym sezonie.
Byliście faworytem tego spotkania, no i nie zawiedliście praktycznie. No ta sześciopunktowa przewaga utrzymywała się prawie przez cały mecz.
Pierwsze minuty wyrównane, potem stopniowo my na prowadzeniu i mieliśmy pod kontrolą ten mecz, ale zespół z Koszalina naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie. Stwarzał nam wiele problemów. Ten wynik nie jest może taki adekwatny do przebiegu meczu, bo ten mecz był naprawdę bardzo wyrównany. Ja ze swojej strony chciałam podziękować organizatorom tu w Gnieźnie, bo jesteśmy tu po raz drugi. Jest naprawdę przepiękna oprawa tego wszystkiego i w Gnieźnie naprawdę czujemy, że ten Puchar Polski jest ważny, ma odpowiednią oprawę i oby tak zawsze było.
Adrian Struzik, trener Koszalina.
No, walczyliśmy. Ja jako trener mogę być zadowolony i cieszę się z tego powodu, że walka była z naszej strony. Szukaliśmy szansy dla siebie. Dla jednego i drugiego zespołu był to pierwszy mecz, więc no na pewno to nie jest jeszcze szczyt możliwości. No, ten mecz się powinien odbyć na koniec sezonu, on się odbywa na początku. Jesteśmy w okresie przygotowawczym, a gramy od razu o trofeum. No pierwszy mecz oficjalny z adrenaliną, z kibicami i o coś.
Jak pan ocenia ten obiekt? Gniezno nie ma drużyny superligowej, tylko pierwszoligowej.
Fantastyczny obiekt, bardzo dobra praca trenerów, moich kolegów z zespołu pierwszoligowego. Fajna atmosfera. Myślę, że w niedalekiej przyszłości pojawi się na mapie ekstraklasy Gniezno.
Wiceprezydent Gniezna Michał Połowski, jak się udało Gnieźnie zorganizować imprezę praktycznie najwyższej rangi w piłce ręcznej?
Gnieźnie jest ciekawy obiekt. Z Polskim Związkiem Piłki Ręcznej współpracujemy już drugi rok. W zeszłym roku także Puchar Polski odbywał się tutaj właśnie w naszym mieście. My jako miasto chcemy promować ten obiekt, chcemy naszym mieszkańcom dawać imprezy sportowe na najwyższym poziomie.
No i w razie czego jak MOS Gniezna awansuje, to jest już hala, tak?
Tak, marzenia są, myślimy o tym. Mamy około 200 dziewczyn w szkoleniu, w szkole podstawowej numer 12, w szkole numer 7, gdzie piłka ręczna dzisiaj też wchodzi. Akademia Piłki Ręcznej przy MKS-ie Gniezno stać na szkolenie i musimy zbudować bazę taką, która pozwoli, aby jakby Gniezno w perspektywie 2, 3, może 5 lat w Superlidze Piłki Ręcznej w Polsce zagrało.
Czekamy w takim razie na gnieźnianki w Superlidze Piłkarek Ręcznych. Nie musimy czekać na wielkopolskiego przedstawiciela w Superlidze Piłkarzy Ręcznych, bo tam mamy już energię MKS Kalisz. Dzisiaj niestety Kaliszanie nie najlepiej zainaugurowali nowy sezon, bowiem od porażki w Lubinie z Zagłębiem rozpoczęli te rozgrywki 25-27, mimo że do przerwy było całkiem nie najgorzej, bo prowadzenie Kaliszan 13-11. 6 bramek dla zespołu energii MKS-u rzucił Marek Szpera. W pozostałych spotkaniach tej pierwszej kolejki PGNiG Superligi Gwardia Opol wygrała z Piotrkowianinem 33-29. Sandra Spa Pogoń Szczecin dość sensacyjnie ograła Orlen Wisłę Płock 26-24. Grupa Azoty Tarnów przegrała z Azotami Puławy 20-33. A dzisiaj Łomża Wiwe Kielce wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 34-25. Trwają jeszcze spotkania Górnika Zabrze ze Stalą Mielec oraz MMTS-u Kwidzyn z Chrobrym Głogów.
26 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Właśnie tej audycji za 3 minuty mówić będziemy już o siatkówce.
Radio Poznań pod siatką.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Coraz częściej mówić będziemy o sportach halowych. Dzisiaj zatem o siatkówce, także tej w Wielkopolsce. Szef Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Broński. Mamy już weekend 5-6 września, a więc za tydzień już start ligowych rozgrywek dygmęskich plus lidze, w Lidze Mistrzów Świata. Wciąż, panie prezesie, nie mamy wielkopolskiej drużyny. Naszym wielkopolskim jedynakiem w pierwszej lidze jest drużyna Crispolu Września. Doczekamy się w najbliższym czasie plus ligi ekstraklasy?
Wszyscy Wielkopolscy byśmy chcieli, żeby ta najwyższa liga męska zawitała w końcu na nasze terytorium. Ta Września rzeczywiście ma duże szanse, natomiast zdecydowanie zależy to od klubu, sponsorów, przychylnych osób, które są w stanie pomóc i udźwignąć ten ciężar, bo wiąże się awans taki, wiąże się też z dużymi nakładami finansowymi.
Ten następny weekend już po starcie męskiej ekstraklasy to będzie rywalizacja w Tauron Lidze Kobiet. Ma ta liga sponsora tytularnego, a my jako Wielkopolska mamy tam dwie drużyny, czyli Energa MKS Kalisz i Enea PTPS Piła. I od razu zacznie się od derbów. No dobrze, że takie rodzynki na tym ekstraklasowym poziomie mamy.
Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że do tej dwójki z Kalisza i z Piły dołączy również Energetyk Poznański i wrócimy do czasów, gdzie mieliśmy 3 zespoły w najwyższej lidze. Ja się cieszę, że Kalisz i Piła utrzymują dość przyzwoity poziom. Mam nadzieję, że w tym roku zrobią krok do przodu i zajmą dużo lepsze miejsca niż w poprzednim sezonie, które gdzieś tam oscylowały troszeczkę poniżej środka.
Robimy taki szybki ligowy przegląd właśnie przed startem sezonu. Wspominaliśmy już o ekipie APP Crispolu Września, który wystartuje od 23 września. Także niebawem nastąpi start drugoligowych zmagań w męskiej siatkówce i tam też wspomniał pan o Enei Energetyku, tam też męska siatkówka wskoczyła na szczebel centralny w tym pandemicznym czasie.
Dokładnie tak. Od tego sezonu myślę, że w pełni zasłużenie Energetyka Poznańskiego młodzież, większość w wieku juniorskim, wywalczyła sobie awans do drugiej ligi i to samo w drugiej kobiet zespół UKS Szamotulani Szamotuły. Także mamy dwa nowe zespoły na szczeblu centralnym, które mam nadzieję z dużym powodzeniem będą walczyć w tych rozgrywkach.
To już pan przeszedł płynnie do żeńskiej siatkówki UKS Szamotulani, a tymczasem no, troszkę tęsknimy za dużymi siatkarskimi imprezami w naszym regionie, w tej siatkówce halowej. No i doczekamy się w najbliższy piątek, 11 września, spotkanie o Super Puchar Polski odbędzie się właśnie w Szamotułach i to połączone z dobrym turniejem.
Tradycyjnie już pan Ryszard Frąckowiak organizuje turniej Szamotuły Cup czy Amica Cup w zależności od nazwy partnera, który bierze udział w tym przedsięwzięciu i pan Ryszard, że tak powiem, promotorem tego Super Pucharu, dzięki niemu ta impreza ruszyła właśnie w Szamotułach, także cieszę się, że kolejna edycja również wraca do Szamotu i mam nadzieję, że nie tylko tym meczem, ale z tego współzawodnictwa międzynarodowego z drużynami niemieckimi naszych dwóch czołowych zespołów będziemy bardzo zadowoleni.
Piątek spotkanie Super Puchar pomiędzy Chemikiem Police a Developersem Rzeszów. To tyle na razie o lidze, bo chciałbym pana jeszcze zapytać o coś, co zawsze jest w kręgu zainteresowań Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, czyli ta siatkówka młodzieżowa. Jak z tym wyglądamy? No też po trudnym okresie.
Tutaj sezon jeszcze się nie skończył. Jeżeli chodzi o siatkówkę halową, rozegrane zostały tylko finały w kategorii juniora i juniorki. Mamy wielki sukces. Odnieśliśmy, jeżeli chodzi o dziewczęta, złoto i brąz w Mistrzostwach Polski. Także wielki sukces i liczymy, bo moim zdaniem mamy bardzo wysoki poziom również w kadetce, w kadecie, młodziku, młodzicce, także liczymy na kolejne medale. Te turnieje finałowe odbędą się pod koniec września i na początku października, także mam nadzieję, że kolejne medale dojdą. Natomiast jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, Myślę, że chyba najlepszy sezon w tej ostatniej kadencji. Dwa złota, jeżeli chodzi o kadeta i kadetkę, srebro w juniorce i brąz w juniorze. Także myślę, olbrzymi sukces i ta wielkopolska siatkówka naprawdę w ostatnich latach osiąga młodzieżowa siatkówka coraz większe sukcesy.
Panie prezesie, jeszcze pytanie, takie pytanie bumerang, pytanie dyżurne. Reprezentacyjna siatkówka, a wielkopolska. Nie wiem, wrócimy do tematu, że tak naprawdę jeśli chodzi o mecze Ligi Światowej czy inne mecze z udziałem polskiej narodowej reprezentacji, jeżeli chodzi o samą stolicę Wielkopolski, wciąż niemożliwe ze względu na brak odpowiedniej hali, tak nawet patrząc szerzej na region?
Myślę, że tak, bo dzisiaj jest to sport, który musi organizatorowi zapewnić nie tylko wspaniałe widowisko, ale również jakieś przychody, dlatego no Poznań niestety i cała Wielkopolska jesteśmy bardzo ubodzy, bo nie mamy takiej hali na naszym terenie i raczej nasi kibice muszą wyjeżdżać do innych miast. Może kiedyś, 2-3 lata temu z kolegami z innych dyscyplin, tutaj z koszykówki i z piłki ręcznej podjęliśmy działania, chcąc namówić władze Poznania do budowy takiej hali, ale na razie nic z tego nie wyszło.
No i między innymi dlatego kibice w Szamotułach będą mogli cieszyć się meczem o Superpuchar Polski w żeńskiej siatkówce. Mecz pokazywany także przez jedną ze stacji telewizyjnych, a więc naprawdę dobra promocja Szamotu dzięki temu spotkaniu pomiędzy grupami Azoty, Chemikiem Police, a rzeszowskim Developresem. Najlepsze polskie siatkarki na parkiecie w szamotulskiej hali Wacław w najbliższy piątek o godzinie 20:30.
A panowie o Superpuchar rywalizowali w ten weekend w Arłamowie. Nawet nie był to mecz a mecze, bo forma półfinałów i później wielkiego finału. Dzisiaj w tym wielkim finale Zaksa Kędzierzyn pokonała Skrę Bełchatów 3-1.
Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A mieliśmy siatkówkę plażową na dobrym poziomie nad poznańską Rusałką.
Turniej Lotto Plaża Wolności w tym roku w innym terminie, w innej lokalizacji. Organizator ten sam, Damian Lisiecki. Jaką decyzję o przeniesieniu rozgrywek nad jezioro Rusałka?
Znaczy, ta decyzja była już wcześniej podjęta Siedliśmy z władzami miasta Poznania, z panem prezydentem Solarskim i z panią dr Ewą Bąk i taka decyzja zapadła, żeby próbować uaktywniać inne miejsce i przenieść plażówkę właśnie nad plażę miejską nad jeziorem Rusałka w scenerię jakby naturalną.
Sprawdza się ten pomysł? Już można tak z perspektywy czasu pewnie oceniać to powoli?
Znaczy, jest pierwszy weekend września i tak powiem, daje się we znaki jesień już troszeczkę. Wstępny termin był przełom czerwca-lipca i wydaje mi się, że to mógł być na otwarcie lata i to mógł być termin może bardziej trafiony, no ale tak jak powiedzieliśmy, ta pandemia sprowokowała przesunięcie wszystkiego. Czas pokaże, ja chciałbym po prostu poznać też opinię partnerów, którym bardzo dziękuję w ogóle za wsparcie i za to, że mogliśmy w ogóle zrealizować ten projekt, za decyzję, która umożliwia nam realizację jego. No i zobaczymy, jakie będą opinie i czy będziemy pozostawać tutaj, czy będziemy coś zmieniać.
Mimo początku września, nie najbardziej fortunnego terminu, to i tak z pogodą trafiliście nie najgorzej, bo ile wczoraj trochę tam padało, to dzisiaj już całkiem sympatycznie.
No to prawda, pięknie się zrobiło, mam nadzieję, że tak będzie do końca. Fajny poziom sportowy jest zawodów.
Wysoko było także już wczoraj w turnieju Open. No też myślę, że nagroda taka motywująca, bo zwycięzca turnieju Open, zwycięska para w turnieju Open, no, mogła wystartować w turnieju Gwiazda. To no, pewnie gdzieś tam mobilizowało co po niektórych.
Tak, to prawda. No to fajna forma. A to prawda, zrobiliśmy tylko u kobiet, nie u mężczyzn, ale faktycznie jest to jakaś taka, wydaje mi się, gratyfikacja fajna dla dziewczyn i przeżycie. Te, które, tak powiem, nie grały na takim poziomie, także wydaje mi się, że fajne rozwiązanie.
Paulina Wiśniewska razem z Małgorzatą Koczarowską w sobotę najlepsze w turnieju Open. Dzięki temu w niedzielę zagrały w turnieju Gwiazd.
Bardzo jesteśmy zadowolone. Właśnie byłyśmy na wcześniejszych turniejach, na Chwiałce, Wolej, też była plaża Wrze. No i mówię, organizacja tutaj naprawdę jest porządna, wysoki poziom zawsze tutaj jest reprezentowany, także...
Zastanawiam się, czy taki cel sobie z koleżanką stawiałyście, że poprzez ten sobotni turniej Open, żeby dostać się do niedzielnego turnieju Gwiazd, czy to był tylko taki miły dodatek?
Nie spodziewałyśmy się, że będzie to taka nagroda, naprawdę chciałyśmy, grałyśmy o to pierwsze miejsce, dowiedziałyśmy się, że tutaj możemy zagrać w turnieju Gwiazd i naprawdę poziom jest wysoki. Wiemy, wczoraj pierwszy raz zagrałyśmy ze sobą, także była to taka nowość. I no widać takie zgranie, precyzję, doświadczenie też. Fajnie się grało, także wcześniej właśnie w sobotę padał deszcz, no ale dzisiaj jest pozytywnie. Idealna pogoda do grania.
Jacek Kubiak, rzecznik prasowy imprezy. No musicie jako organizatorzy być zadowoleni. Chyba także z frekwencji, z kibiców, którzy tutaj przyszli. Wydawało się, że początek września może nie być najbardziej fortunnym terminem, ale jednak ludzie dopisali.
Cieszymy się bardzo, że ludzie jak co roku są na Lotto Plaży Wolności Poznań 2020, niezależnie od tego, gdzie ona się odbywa. Bardzo się cieszę, że dzięki profesjonalnie prowadzonemu dopingowi potrafią się bawić, biorą udział w naszych animacjach, potrafią zarówno odliczyć akcje, jak i wyklaskać jak trzeba. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy są z nami nad Jeziorem Rusałka i zapraszam na kolejne edycje.
When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. I see me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Hokejowe Radio Poznań.
A hokeiści na trawie w ten weekend rozpoczęli nowy sezon Superligi w pierwszej kolejce. Wczoraj AZS AWF Poznań rozbił w Derbach poznańską Wartę 7-2. LKS Gąsawa uległ Politechnice Poznańskiej 1-4. Z powodu zalanego boiska w Toruniu mecz Pomorzanina ze startem Gniezno został przełożony, a my dla Państwa wybraliśmy starcie obrońców tytułu Grunwaldu Poznań z LKS-em Rogowo.
Efektowna inauguracja nowego sezonu w wykonaniu laskarzy Grunwaldu Poznań. Wysoka wygrana nad LKS-em Rogowo 9-2. Kapitan zespołu wojskowych Mateusz Polteszewski, ale początek tego meczu nie zwiastował aż tak wysokiej wygranej chyba.
Powiem szczerze, też byłem troszeczkę zaskoczony postawą Rogowa. Póki mieli siły, chłopaki naprawdę biegali, przeszkadzali, ale w końcu cieszę się, że złamaliśmy ich obronę i ten wynik pokazuje, że jednak jeszcze Grunwald potrafi grać w UKA i będzie grał długo. Myślę, że mieliśmy przewagę zawodnikami, którzy gdzieś tam siedzieli na ławce. Tutaj drużyna przyjezdna po prostu była z jednym rezerwowym i może faktycznie przygotowanie przed sezonem po naszej stronie jakoś wyglądało lepiej. Klub stanął na wysokości zadania i przez 2 tygodnie siedzieliśmy w Gąsawie, gdzie mogliśmy szlifować formę, bo naprawdę byliśmy głodni hokeja.
Nie taktem jest pytać o cele Grunwaldu w rozgrywkach, no ale mimo wszystko zapytam. Tradycyjne mistrzostwo?
No nie będę kłamał, jako nowy kapitan chciałbym z tą drużyną osiągnąć przede wszystkim mistrzostwo Polski i pokazać, że naprawdę jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
Trener zespołu z Rogowa, dobrze znany z czasów występów i także na ławce trenerskiej w Grunwaldzie Poznań, Jerzy Juskowiak.
Powiem tyle, że to, co na dzisiaj mogliśmy zadysponować, jeżeli chodzi o zawodników, to powiem szczerze, że i tak jestem nieskromnie powiem zadowolony z tego, jak to się skończyło, dlatego że przyjechaliśmy w bardzo okrojonym składzie. Część zawodników już na stałe nas w tym sezonie opuściła, część zawodników nie mogła dzisiaj przybyć na mecz. Przyjechaliśmy z jednym zmiennikiem, więc pograć w ten sposób, żeby wytrzymać mecz do końca z takim zespołem, jakim jest Grunwald, to naprawdę szacunek dla tych moich zawodników, bo spodziewałem się, że może być naprawdę różnie. Mogło być lepiej, jeżeli chodzi o stosunek bramkowy, ale mogło być jeszcze gorzej.
Takie przyjazdy tutaj na Promienistą, ale w roli gościa cały czas gdzieś tam wywołują jakąś nutkę wspomnień?
Tak, no oczywiście, no, pamiętam doskonale wiele meczów, które tutaj zagraliśmy z zawodnikami i moimi kolegami, no także no, to jest fantastycznie przyjechać tutaj jeszcze przy tak wspaniałej trawie, która tutaj została położona. Bardzo miło zawsze tutaj wracam.
Trener wojskowych Jerzy Wybieralski, panie Jurku, gratulacje, efektowna inauguracja tego nowego sezonu.
Wszyscy ustawiają się w taki sposób, na Grunwald nie gra otwartej gry. No, dwie bramkiśmy stracili tutaj, można powiedzieć przypadkowo, nie przypadkowo, ale przez nonszalancję w obronie. Dopóki jeszcze przeciwnikowi starczyło sił i dopóki nam krótkie rogi czy stałe fragmenty gry nie wchodziło, no to trudno było się przedostać do koła, no bo jak to się mówi żargonem piłkarskim, autobus był zaparkowany. Cała drużyna rogowa się broniła dosyć pozytywnie i szczelnie, szczególnie w pierwszej odsłonie tego spotkania, no a potem już wiadomo, że pokazaliśmy, że potrafimy sobie i z takim przeciwnikiem dać radę.
W porównaniu z poprzednim sezonem zmian kadrowych niezbyt dużo, ale z kolei parę takich ciekawych nazwisk. Tomek Dutkiewicz na przykład to jedna z takich najciekawszych postaci tych ostatnich lat, które tu występowały.
Tomek Dutkiewicz odszedł, podobnie jak Tomasz Marcinkowski, także tych dwóch zawodników już nie mamy. Pożegnaliśmy ich dzisiaj na tym spotkaniu, natomiast mamy trójkę nowych zawodników, którzy się dzisiaj wpisali na listę strzelców.
Wiadomo, jakie mamy czasy pandemii koronawirusa. Jak to wygląda wszystko od waszej strony hokejowej?
Nie mamy badań, jeżeli chodzi o koronawirusa. Na razie wszyscy są zdrowi, nie mam żadnych sygnałów, żeby ktoś tutaj ze środowiska hokejowego, nawet ligowego, żeby kogoś dopadło to nieszczęście. Tutaj, jeżeli chodzi o spotkania, to nie mamy żadnych obostrzeń jako takich. Praktycznie powinniśmy tutaj sprawdzać może wszystkich zawodników, temperaturę, ale dzisiaj byłem na triatlonie, dużo ludzi było tam na tym i wchodzili tylko tyle, że maseczka, a nikt temperatury nie sprawdzał, także byliśmy przygotowani, mieliśmy termometr, mieliśmy listę tutaj ewentualnie dla nielicznych kibiców, ale praktycznie nic się nie dzieje.
Małże zdrowi też wysoko wygrali, wojskowi pokonali LKS Rogowo 9-2, a to spotkanie obserwował nasz reporter Wojciech Bernard.
Już niebawem, za tydzień, najbliższy weekend rozpocznie się także rywalizacja ligowa, w której wielkopolskie ekipy odnoszą wielkie sukcesy, a my dosyć rzadko, do tej pory przynajmniej, o nich mówiliśmy. Mowa za to o kręglarstwie klasycznym, gdzie mamy świetne drużyny i kobiece, i męskie. O tym w naszej rozmowie już za niespełna dwie minuty. Every crease of his face is a souvenir, the soul singer. He's seen it all, made every move. Dude's got next to nothing left to prove. Climbed to the top, been through the ringer. Ladies and gentlemen, the soul singer. Likes to grumble, loves to scoff about all of the cats who ripped him off. The soul singer. He's done crazy, he's suffered loss for the life that he lives. He's paid the cost. The soul singer. They call him curmudgeon, say he's a churl. Stories follow him round the world. This one man, a home dinger. Ladies and gentlemen, the soul singer. naszych wędrówkach, audycji w Sportowym Rytmie. Czasami mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zaglądając do różnych ośrodków. Dziewiątka Micha Bronki to jest klub mający znakomite osiągnięcia, jeśli chodzi o kręglarstwo klasyczne. Klubem dowodzi pan Maciej Kląskała. Panie prezesie, klub już ze sporą kręglarską tradycją.
No tak, w 2016 roku obchodziliśmy 40-lecie, także 44 lata z dnia za nami. Natomiast no, tradycje kręglarskie we Wronkach sięgają wielu, wielu lat do tyłu. W XIX wieku de facto kręglarstwo we Wronkach istniało. Były trzy kręgielnie. Po wojnie w 76 roku rzemieślnicy wronieccy zbudowali dom rzemiosła i tam postawili cztery tory kręglarskie i od tego tak naprawdę zaczęła się ta współczesna tradycja.
Wiadomo, że do Wronek, do liceów, do szkoły przyjeżdżają młodzi piłkarze niemal z całego kraju. Jak to wygląda w kręglarstwie? Też potraficie zainteresować młodych i to jest duża rozpiętość wiekowa, jeśli chodzi o właśnie klub Dziewiątka Mika?
To znaczy od kilku lat, kiedy postawiliśmy też na drużyny seniorskie, zaczęli do nas przyjeżdżać zawodnicy z różnych regionów, chociażby z Sierakowa, Wartosz Kruk, który w tej chwili do Bundesligi będzie zasilał drużynę z Berlina. No jest wychowankiem Wrzosu Sieraków, a gdzieś tam do nas trafił i u nas można powiedzieć rozwinął skrzydła w ostatnich latach. Mamy w tej chwili w drużynie Mateusza Goździka z Tomaszowa Mazowieckiego, który studiuje w Poznaniu, także też jakby wybrał Wronki jako ten klub, w którym chce się dalej rozwijać.
No, ale tak dopytam, czy są te juniorskie sukcesy w wykonaniu waszych wychowanków?
No, jeśli chodzi o wszystkie młodzieżowe kategorie wiekowe, to przywozimy medale. Ponad 100 medali w ostatnich kilku latach z różnych kategorii wiekowych udało nam się zdobyć.
I oczywiście macie także drużynę ligową, która jak zakończyła poprzedni sezon, ten ostatni rozgrywany?
No drużyna męska jest wicemistrzem Polski, drużyna żeńska na ten moment nie łapie się na podium. Ciągle czekamy, aż młode zawodniczki nabędą wystarczającego doświadczenia i zaczną również wchodzić na podium Mistrzostw Polski.
To słuchaczy, kibiców może zainteresować, jak taki klub kręglarski funkcjonuje? To są jakieś systematyczne treningi, bliższe zawodowstwu, macie swoją kręgielnię, spotykacie się systematycznie. Jak to wygląda?
Jeśli chodzi o to, gdzie się spotykamy, no to jest gminna kręgielnia, obieg jest gminny. Natomiast całe życie sportowe tworzy Dziewiątka Mika Wronki na tym obiekcie. Trenujemy dwa razy w tygodniu. Znaczy od kategorii młodzika do seniora to są dwa treningi w tygodniu. Seniorzy trenują indywidualnie raczej, natomiast kategorie młodzieżowe od dziecka do juniora mają wsparcie trenerskie, mamy instruktorów. Normalnie jak wszystkie inne dyscypliny zatrudniamy tych instruktorów. Staramy się, żeby te treningi były systematyczne, urozmaicone.
Sport bardzo rodzinny, czy też penetrujecie różnego rodzaju środowiska szkolne, na przykład, żeby pozyskiwać kolejnych chętnych do gry? Czy zwyczajnie tych chętnych już nie potrzebujecie, bo jest komplet?
To znaczy w tej chwili mamy taki lekki dołek i musimy zrobić taki nowy, szerszy nabór. Współpracujemy głównie ze szkołą numer 1 we Wronkach, bo tam nie ma stali gimnastycznej i to tak trochę można powiedzieć jest dla nas szansa, no bo szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym chętnie przychodzą na kręgielnię i tam mamy najwięcej zawodników jakby z tej szkoły. Natomiast inne szkoły też korzystają z kręgielni, też przychodzą na różne zajęcia i staramy się jakby tam wyłapywać tych, którzy mają tą koordynację ruchów dla naszego sportu przewidzianą.
Ile osób jest zaangażowanych, no tak profesjonalnie, w działalność Dziewiątki Miki Wronki, jeśli chodzi o uczestnictwo w poszczególnych drużynach, o działania organizacyjne?
Znaczy, członków mamy zarejestrowanych 60. To są od kategorii powiedzmy młodzieżowych do seniora. Natomiast jest jeszcze spora grupa dzieci w wieku tam do 12 lat, których jakby nie rejestrujemy. Traktujemy ich trochę jako takie jeszcze przedszkole kręglarskie. Ja myślę, że około 80-90 zawodników w tych wszystkich kategoriach wiekowych trenuje.
Mamy nadzieję na ciekawą rywalizację w Superlidze kręglarek i kręglarzy klasycznych. Jak mówiliśmy, mocna w Wielkopolsce dyscyplina sportu. Najbliższa kolejka, ta premierowa w Superlidze Pań, między innymi o 12 w niedzielę spotkanie Alfy Wektor Tarnowo Podgórne z Tucholanką, a także wspomnianej w ostatniej rozmowie Dziewiątki Miki Wronki z Czarną Kulą Poznań, a w Superlidze Męskiej także w najbliższą niedzielę 13 września w samo południe w Lesznie Polonia walczyć będzie z Dziewiątką Miką Wronki. W Sierakowie o 11 w Rzosce podejmie ekipę kręglarzy Startu Gostyń, a Alfa Wektor Tarnowo Podgórne już w sobotę 12 o 11 zmierzy się w meczu niemalże na szczycie z Czarną Kulą Poznań.
7 minut pozostaje do godziny 19 w audycji w Sportowym Rytmie. Po chwili muzycznego oddechu porozmawiamy o wczorajszym Narodowym Dniu Tenisa.
Walk behind while you would run.
na kortach z Radiem Poznań.
Charakterystyczny stukot odbijanych tenisowych piłeczek bardzo chyba cieszy dyrektora turnieju Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego, pana Jakuba Puchalskiego.
To jest turniej otwarty, bardzo nam miło, że możemy po tak długim czasie wrócić do organizacji turniejów amatorskich w Wielkopolsce i w Polsce. Pierwszy turniej przyciągnął ponad 50 zawodników, kobiet i mężczyzn. Można powiedzieć, że panie w tym roku ruszyły z impetem, ponieważ mamy ich połowę, czyli około 25-30. No i rozgrywamy dwudniowy turniej. Sponsorzy dopisali, troszeczkę dzisiaj pogoda, zawiadogramy w środku, ale wierzę, że w dniu dzisiejszym już wystartujemy na kortach zewnętrznych.
To jest Narodowy Dzień Tenisa, także w ten sposób piękny, uczczony. Tenis jest grą dla każdego, mówiąc tak prosto i najbanalniej.
Od 3-4 roku życia dzieci praktycznie mogą zacząć bawić się tenisem do kategorii górnej, powiedzmy wiekowej nie ma. No i tak dzisiaj w 10 miastach w Polsce Narodowy Dzień Tenisa zorganizowany. My mieliśmy tą przyjemność i zaszczyt, można powiedzieć, zorganizować turniej Mistrzostwa Starosta właśnie w cyklu Narodowego Dnia Tenisa.
Proszę powiedzieć, tutaj są tacy, którzy mają takie ciągoty profesjonalne, bo trwa równocześnie wielkoszlemowy US Open, a więc podglądamy pewnie, niektórzy starają się powielać te zagrania.
Tutaj mamy akurat samych amatorów, ale wierzę, że wielu z nich patrzy teraz właśnie w monitor i stara się przekładać tą grę tutaj na kort. Niektórym to wychodzi i powiem, że naprawdę poziom jest całkiem miło się to ogląda.
Jeśli Narodowy Dzień Tenisa, 5 września i sobota, to my oczywiście jesteśmy w sobocie, w Centrum Tenisowym, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Amatorów w tenisie ziemnym. Jeden z uczestników.
Paweł Owczarz. Super impreza, super turniej, super organizacja. Bardzo fajnie uczczony Dzień Tenisa Narodowy. Poziom bardzo wyrównany, wysoki. Także czeka nas dużo meczów. Rozgrywki odbywają się grupowo, także każdy co najmniej zagra 2-3 mecze. To jest też fajne, że nie przyjeżdża się na jeden mecz, tylko promocja tenisa.
Jak to jest w pana przypadku i tenisa? To była miłość do tego pierwszego wejrzenia, czy musiał pan dojrzeć do tego, żeby w takich amatorskich turniejach grać?
Jak byłem dzieckiem, trenowałem tenis. Później był dosyć długi rozbrat na rzecz lekkiej atletyki. No i od jakiegoś czasu powrót do tenisa jako amator, jako zawodnik i udział w turniejach tego typu.
W takim dniu zawsze pyta się o podstawowe zalety tenisa. Gdyby pan miał błyskawicznie naszych słuchaczy przekonać do tego, żeby sięgnęli po rakiety i zaczęli na korcie piłeczki odbijać?
Tenis to jest wspaniała dyscyplina dla każdego, w każdym wieku. Super rozwija zarówno ruchowo, jak i mentalnie. Mecz tenisa można porównać do takiej rywalizacji życiowej. Są wzloty, upadki, ale cały czas trzeba trzymać wszystko w ryzach i myślę, że tenis zarówno dla dzieci, dla dorosłych rozwija nas całościowo.
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego, Puchar Starosty w Centrum Tenisowym Sobota. Zaangażowany w organizację tego turnieju także nasz stały ekspert radiowy, jeśli chodzi o tenis, szef Tenisy magazynu, redaktor Maciej Łosiak.
To jest duże zapotrzebowanie, jeśli chodzi o turnieje dla amatorów, a co ważne dla uczestników, do klasyfikacji seniorów i amatorów te punkty będą zaliczane właśnie w klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego.
Miejsce wybraliście też nieprzypadkowo. Tutaj pamiętam sam zawodowe turnieje kobiece Powiat Poznański Open.
Tak, nieprzypadkowo, ze względu na to, że jest świetna współpraca Centrum Tenisowego Sobota ze Starostwem Powiatowym. To po pierwsze, a po drugie mamy zabezpieczone warunki, a były opady deszczu z rana, także przenieśliśmy się do hali, wszystko przebiega bardzo sprawnie.
Na razie widziałem cię w przelocie, biegasz między kortami z aparatem fotograficznym, by pewnie jakiś zapis zrobić dla swojego pisma, ale chwytasz za rakietę w tym turnieju, czy nie?
Nie, zbyt dużo zajęć organizacyjnych, także czuwam marketingowo nad turniejem, tak żeby wiele osób dowiedziało się o tym, że tutaj się ten turniej odbywa, no i że grają amatorzy.